raz tylko zetknąłem się bezpośrednio z Niemcami, to było bodajże 3 lub 4 sierpnia. Poszedłem jako dowódca patrolu ze szkoły Świętej Kingi na Okopowie sprawdzić, co się dzieje z cmentarzem powązkowskim, czy tam obsadzili go Niemcy, czy nie. Patrol był w sile 1-3, to znaczy ja i 3 ludzi. Oczywiście myśmy już byli uzbrojeni, umundurowani w mundury niemieckich pancerniaków. Po zdobyciu magazynów niemieckich na stawkach, cały batalion Zośka wchodziliśmy w niemieckich panterkach, spodniach, bryczesach takich niemieckich pancerniaków, w butach oficerskich niemieckich, także tylko odróżniają nas od Niemców biało-czerwone opaski. Na ten patrol zdjęliśmy opaski, jak poszliśmy na patrol. I jak sobie zdajecie sprawę, broni było mało, ale jak na patrol, to myśmy wzięli od innych broni, także byliśmy dobrze uzbrojeni. Przeszliśmy cały cmentarz, stwierdziliśmy, że cmentarz jest pusty, niczy. Nie ma ani posterunków niemieckich, polskich. I na wysokości 4 bramy wyszliśmy na ulicę, na Powązkowską, żeby zobaczyć, co się dzieje w miasteczku Powązki. I w tym momencie od ulicy Piaskowo z głębi Powązek nadjechał motocykl z przyczepą, w którym było 3 Niemców, podoficer jakiś tego. Oni zobaczyli nas, zatrzymali motocykl, myśleli, że to Niemcy, że to żołnierze niemieccy. I ten podoficer zaczął kiwać na nas. Ja spojrzałem na Tadzia Technika, który był w tym patrolu, mój kolega, i na Włodka, i żeśmy się szybko oczyma porozumieli. Podeszliśmy bliżej do nich. Jak żeśmy byli już blisko, to ja krzyknąłem, helihoch, ręce do góry. Oni zbaranieli. Jeden z nich, z tych Niemców, sięgnął po pistolet, ale Tadzia Technik puścił mu serię pod koła motocykla, ja serię z pistoletu górą. Nie widzieli, że już nie ma szans podnieść ręce do góry. I tak zdobyliśmy nie tyle motocykl, bośmy go postrzelali, ale 3 jeńców i 2 pistolety maszynowe. Prawem zwycięzcy, jeden wziąłem ja oczywiście. Już od tej pory miałem własny pistolet maszynowy. Tych Niemców mi zabrali i przyprowadzili do szkoły jako jeńców. Co się z nimi dalej stało, nie wiem. Natomiast w szpitalu na Miodowej 23 było dużo Niemców. Jeńców niemieckich, rannych. Między innymi major. I ten major rzeczywiście pokazał się człowiekiem. Bo po upadku starówki, lżej ranni, ci, którzy mogli iść tak jak ja, byli w stanie iść, przeszli kanałami do Śródmieścia. Ciężko ranni zostali w szpitalu. W innych szpitalach Niemcy wymordowali rannych. I w tym, jak wpadło SS, to zaczęli strzelać do leżących na łóżku rannych. I wtedy ten major niemiecki w mundurze majora z żelaznym krzyżem, potem mi kolega opowiadał, wyrwał SS-manowi pistolet z ręki i powiedział, wara wam. Oni nas traktowali jak ludzi. Jedliśmy to, co powstańcy. Mimo, że mieli mało leków, to nas leczyli tymi samymi lekami, co ich. I dzięki temu to był jedyny szpital na Starówce, w którym ranni nie zostali wymordowani. Niemcy zarządzili, stworzyli jakieś tam podwody i tych rannych przewieźli do Pruszkowa. Mieliśmy kapelana. Ojciec Paweł się nazywał. Ja pamiętam takie zdarzenie, może je opowiem, bo to dosyć ciekawe. Ja po zranieniu byłem długi czas nieprzytomny. Sanitariuszka Ewa z 2 żołnierzami przyniosła mnie z Bożego Jana na Miodowo 23, tak jak i potem opowiadali doktor Brom, doktor Kujawski, Zygmunt, lekarz tego batalionu, zrobił co mógł, to znaczy wyciągnął te odłamki, które były tam na wierzchu, wyciągał odłamki, obandażował mi złamane żebra i pęknięte, bo one nie wizualnie, tylko nadpęknięte żebra. Ale ja straciłem przytomność w części tego patrunku, bo to wszystko na żywo było dokonywane. I ponieważ nie było miejsca na łóżku, to położono mnie na silniku między łóżkami, na podłodze. Koło południa trafił pocisk z krowy w nasz szpital. Na szczęście nie przebił stropu do środka, ale dom się zapalił. Rannych wyniesiono na przeciwną stronę ulicy Miodowej. Tu, gdzie dzisiaj jest Wyższa Szkoła Teatralna bodajże. Jak mi opowiadali, to mnie uratował jeniec niemiecki, który po coś się wrócił jeszcze, jak wieczorem, bo chodził i zauważył mnie i krzyknął. I tak mnie wnieśli naprzeciw. W każdym razie odzyskałem przytomność wieczorem. Najpierw zaczęło do mnie docierać jakieś coś słyszę. Potem widzę taki blado-różowy poświt. zacząłem widzieć na oczy. Patrz, blado-różowy poświt i myślę sobie, ej, to pewnie ja zginąłem i jestem w niebie. Tak, autentycznie tak, tak pomyślałem. I w tym momencie usłyszałem, ta. Mówię, nie, to żyje, to jest powstanie. Strzelają karabiny maszynowe. I tam właśnie w tym pokoju przyszedł do mnie ksiądz ojciec Paweł. Pocieszył mnie, mówi, synku, jesteś ciężko ranny, może umrzesz. Wyspowiadaj się przed tym. Ja mu pokazałem, że nie mogę mówić, bo byłem przestrzelony. O, tutaj są znaki. Byłem przestrzelony, wybite zęby. Mówi, to ja będę mówił, a ty będziesz tylko kiwał głową. I taka wyglądała moja spowiedź. To było całe właściwie życie religijne w czasie powstania. Na szczęście nie umarłem. Najgorsze wspomnienie to jest przemarsz kanałami. Ja byłem ranny. To było w 9 dni po zranieniu. Bardzo słaby. Ja padałem w tym kanale, w to błoto kanałowe, w tą wodę. Taki półprzytomny. Sanitariuszka, która szła przede mną, tam mnie karmiła jakimiś kroplami, pomagała wstawać. Także ten przemarsz kanałami to był koszmar. W dodatku jeszcze ta nasza grupa, która szła, straciła łączność z czołówką, z przewodnikiem. I szliśmy na ślepo. Gdzieś myśmy wchodzili do kanału na ulicy Miodowej, przy Długiej, Róg Długiej Miodowej, a wychodziliśmy na placu Napoleona, obecny plac Powstańców Warszawy. W każdym razie gdzieś pod pomnikiem Kopernika, na tym placu, kanały się rozwidlały i prowadzący naszą grupę, sierżant podchorąży Kmita, nie bardzo wiedział, w którą nogę iść prawidłowo. I poszło po linii do tyłu, kto zna drogę. Taki szept do tyłu, musieli cicho, bo pod Niemcami przychodziliśmy i oni czuwali, jak usłyszeli szept, to przez włazy wrzucali granaty. I wtedy siedzieliśmy tak na zrębie, w tej wodzie, na półwodzie. I ja myślę, no tak, zabłądziliśmy. Tak sobie pomyślałem wtedy. A tuż przed powstaniem czytałem taką powieść o akcji szpiegowskiej, gdzie do ambasady amerykańskiej usiłowali się dostać szpieg japoński. Go spłoszyli i on uciekł kanałami i zabłądził w kanałach po Wiśle i zjadł go szczury. Ja sobie tak wtedy przeraziłem się strasznie, że zabłądziliśmy i na pewno nas zjedzą szczury. Na szczęście jakiś strażak, który z nami szedł, powiedział, że zna drogę, przesunął się do przodu i rzeczywiście poprowadził nas właściwie miejsce przez tego. Także to jest moje najgorsze wspomnienie, to jest właśnie ten przemarsz kanałami. 20. byłem dowódcą obrony szpitala i kościoła Bożego Jana na ulicy Bonifraterskiej. Zostałem ciężko ranny. Postrzał z granatnika, rozerwał się pocisk granatnika i mnie solidnie poharatał, bo miałem przestrzelone płuco, bark, nogę, twarz. Także zostałem przewieziony do szpitala polowego, naszego szpitala Batalionu Zośka na ulicy Miodowej 23. Potem przeszliśmy kanałami do Śródmieścia, ranni. I część batalionu, znaczy resztki pierwszej kompanii, do której ja należałem, i trzeciej kompanii, bo druga kompania jako jedyna z całej Starówki przebiła się górą, a pod dowódcą Andrzeja Morro i dowódcy batalionu Zośka Jerzego Białusa. W Śródmieściu zgrupowanie Radosława zostało skrwawione mocno i wybite. Zostało skierowane na Czerniaków Dolny celem wzmocnienia obrony tego odcinka Warszawy, dotychczas broniony przez nieliczny i słabo uzbrojone zgrupowanie kapitana Kryski. Około 10-11 września doktor batalionu Zygmunt Kujawski przyszedł, odwiedział z kolejno rannych i przyszedł do mnie do szpitala na Wilczo i mówi, słuchaj Nita, jeśli dasz radę, to przychodź ze mną na Czerniaków. Tam jest cisza, spokój, ogródki działkowe, wiesz, w ogródkach jeszcze są jabłka, pomidory. Tam dojdziesz szybciej do siebie. No ja dałem radę przejść i przeszedłem z nim na Czerniaków. Wtedy było jeszcze normalne połączenie. Ale spokój na Czerniaków szybko się skończył. Kiedy Armia Czerwona zaczęła zbliżać się do Wisły, Niemcy, spodziewając się, że w tym właśnie miejscu nastąpi desant, tak liczyli, postanowili za wszelką cenę zlikwidować przyczółek na brzegu Wisły. Do walki weszły sztukasy. Sztukasy to samoloty bombardujące. Czołgi, goliaty i następował szturm za szturmem Niewiele pomogła nam pomoc z Zawisły, bo z 14 na 15 września wylądował na naszym brzegu 1 Batalion 9 Pułku 3 Dywizji 1 Armii Wojska Polskiego pod dowództwem majora Stanisława Łatyszonka. Łatyszonek. To niewielki batalion, w sumie około 400 ludzi. Niestety artylerii nie dołączyli do nich. Ci żołnierze nawet dobrze walczyli. Myśmy się nazywali berlingowcami. Ale nie znając zasad walki w mieście, ginęli jak muchy. Rzeczywiście w ciągu 4 dni zginęło ich 70%. Tymczasem rzeczywiście Niemcy szturmowali coraz zacieklej. Także nasze pozycje się kurczyły. Najpierw odcięli nas od Śródmieścia, zdobywając Ulicę Książęcą. Potem od północnego Czerniakowa. Od Powiśla byliśmy oddzieleni wiaduktem Mostu Poniatowskiego, który był obsadzony przez Niemców. Także ta nasza niewielka enklawa ograniczała się do tych paru uliczek Górnego Czerniakowa i kilkuset metrów brzegu Wiślanego. Także Niemcy coraz silniej rzeczywiście naciskali. W rezultacie nasze, że tak powiem, pozycje coraz bardziej się kurczyły, aż nadszedł taki dzień, to było chyba bodajże 19 września, że w naszych rękach został tylko dom przy ulicy Wilanowskiej 1, ruiny Solca 53, ruiny domu Solca 53 i ze 200-300 metrów Wiślanego brzegu. Tu od razu wyjaśniam, że reszta oddziału zgrupowania Radosław i niedobitki zgrupowania Sława oraz oddziały kapitana Kryski z powodu niemożliwości dalszej walki z braku amunicji i broni wycofały się krawami do Śródmieścia. Także dalszej obrony tego przyczółka broniło tylko resztki batalionu Zośka i berlingowców. W sumie około 80-100 ludzi. Mieliśmy coraz mniej amunicji, bo dostaw Zawisły nie było jednak. Nie mieliśmy żywności, nie mieliśmy środków patrunkowych, nie było czym opatrywać rannych, nie było ich gdzie kłaść. Nie był sądny dzień. Krytyczny moment nadszedł 22 września. Niemcy zajęli sąsiedni dom naprzeciw Wilanowska 2 i przez ulicę rzucali ładunki zapalające. Myśmy się bronili przez te 3 dni właściwie beznadziejnej obrony, wierząc, że nadejdzie pomoc Zawisły. Ale zamiast tej pomocy jedynie nam obiecano ewakuację. Mniej więcej tymi słowami. Dzierżycie paka do trzeciej. O trzeciej z dziełami artpodlotujowku, zasłonu dymną i was przeprawimy. Chodziami. Tak nadało radio polowe, które mieli berlingowcy z Ruska po polsku. Niestety minęła trzecia, ani artpodlotujowka, ani zasłony dymnej, ani łodzi. Natomiast radio nadało kolejny komunikat, że przyszło po nas łodzie po zmroku. W tej sytuacji Jerzy Białouz, dowódca batalionu Zośka, pseudonim jeden, kapitan Jerzy, zarządził wspólnie z majorem Łatyszonkiem ewakuację. Znaczy główne siły opuścili dom przy ulicy Jenerowskiej 1, który płonął już od góry i ruiny Solca i okopaliśmy się na skrawku Wiślanego brzegu w piachu między wałem a wodą. Wysunięte posterunki rozlokowane w gruzach odpierały ataki Niemców. Rzeczywiście po zmroku nadpłynęło 3 łodzie. 2 duże, 3 nieco mniejsza. Do pierwszej łodzi tyle się napchało berlingowców, że zatonęła zanim odpłynęła. Za ładunkiem drugiej łodzi już dowodził major Łatyszonek z pistoletem w ręku. W rezultacie weszło tam, nie wiem, ze 20 osób się władowało do tego i odpłynęli. Ale nie przepłynęli nawet 20 metrów, jak dostali się pod ogień, krzyżowy ogień CKM-ów niemieckich, ciężkich karabinów maszynowych niemieckich. Łódź zatonęła, kilkanaście osób zatonęło, kilkanaście wróciło z powrotem w pław do brzegu. Naszym głównym ośrodkiem tam takiej obrony był na pół zatopiony wycieczkowy statek Bajka i przy tym statku, z tego statku Bajka. Dowódca trzeciej łodzi zacumował w cieniu tego statku Bajka i powiedział, że nie ruszy aż do rana, kiedy mgła trochę utrudni widoczność i będzie można się przepłynąć. Bo trzeba od razu wyjaśnić, że mimo, że była noc i zmrok, to Wisła była oświetlona jak w dzień przez Niemców. Dalekie reflektory, flary ogniste, także trudno było się przeprawić przez nią. Sytuacja stawała się beznadziejna. Kończyła się amunicja, Niemcy coraz bardziej naciskali. Wtedy major Łatyszonek podszedł do dowódcy naszej Zośki, kapitana Jerzego i mówi: słuchaj Jerzy, należałoby wysłać łącznika. Aha, jeszcze na dodatek wyczerpał się akumulator i zamilkło radio. Nie było żadnego połączenia z drugim brzegiem, mówi. Trzeba wysłać łącznika do sztabu pierwszej armii, który by powiedział, jaka tu jest sytuacja i poprosił o dalsze ewakuacje. Ale to jest możliwe tylko przepłynąć w Puław Wisłę. To musi ktoś od was, powiedział Łatyszonek, bo moi ludzie nie przepłyną. Jerzy chwilę się stoi i tak, dobrze, tylko kto popłynie? Kto zdoła przepłynąć przez tę Wisłę? Wreszcie zdecydował się, dobrze, niech będzie. Proponuję, żeby popłynęło trzech ludzi na ochotnika. Może z jeden dopłynie. Zgłosił się jako pierwszy ochotnik Witold Czarny, Witold Morawski. Drugi Kurb, Stefan Drużbicki. Trzeci ja. Jerzy przyjmuje i kenderze się zawahą, mówi, nie taty, jesteś ranny, masz łapę na tym bloku, nie przepłyniesz. Ja mówię, Jerzy, ale ja doskonale pływam. Ja z Witkiem przepływaliśmy w Wisłę, mówię, z Wilanowa do tutaj do bajki prawie. Popatrzył jakoś tak dziwnie, machnął ręką, jakby chciał powiedzieć, wszystko jedno, czy zginiesz tu na brzegu, czy w nurtach Wisły. My we trzech odbyliśmy krótko naradę, postanowiliśmy się iść nieco w górę rzeki, bo obawialiśmy się, że prąd, który na tym odcinku płynął przy warszawskim brzegu, zniesie nas na ruiny mostu wysadzonego już przez Niemców, które przypuszczaliśmy, że będą zaminowane. I rzeczywiście ruszyliśmy, może nie wiem ileśmy szli, ze 100 metrów od tej bajki w górę rzeki, cichutko, skradając się na brzegu. I to było straszne 100 metrów. Wiecie, minęło 61 lat, a ja mam ciągle w oczach ten marsz. Na brzegu leżało mnóstwo ciał. Byli to ludzie, którzy chcieli przepłynąć Wisłę, ale otrzymali postrzał blisko brzegu. Cofnęli się, nie mieli siły dalej iść i powoli konali na tym brzegu. Omililiśmy ten dwóch trupów. I Witek mówi, tu wchodzimy do wody. Rozebrał się pierwszy, po nim Stefan. Potem ja, swój ukochany pistolet maszynowy MP-42 wrzuciłem do Wisły. Ubranie zostawiłem na brzegu, zostałem tylko w spodenkach, wciskając pod pasek tych spodenek kartę i kawałek papieru, wąsko tasiemkę, taką bibułkowatą. To było to zaświadczenie o odznaczeniu mnie Krzyżem Walecznych. Był rozkaz odczytany 18 sierpnia na Starówce. I ten kawałek uratowałem. Ten kawałek tej bibułki, wiecie. Kawałek papieru. Uratowałem go i dotrzymałem aż do stycznia 49 roku, do chwili aresztowania. Niestety, na moich oczach porlar go porwał i poddeptał oficer śledczy bezpieki. Wrzesień był ciepły i ładny, ale woda była zimna. Nie wiem, może mi się tylko tak ja odczuwałem, bo tak, byłem cholernie wyczerpany. Właściwie ostatnie dwa dni to myśmy prawie nic nie jedli. Ponadto, no jednak te rany dawały znać, zaczął mnie znosić prąd. Raz i drugi łyknąłem wody, ale na szczęście jakoś zdołałem się przemóc, opanować, zebrać wszystkie siły. Wyrwałem rękę z stemblaka i zacząłem bardzo mocno mucić łapami wodę. Udało mi się wyrwać z nurtu rzeki na spokojniejsze wody. Łatwiej było płynąć. Zacząłem się rozglądać, gdzie są pozostali dwaj koledzy. Zobaczyłem jakąś głowę, wołam, Witek, Witek. A ten odpowiada, to nie Witek, to ja, Stefan. Podpłynęliśmy do siebie bliżej. Na chwilę złapaliśmy się za ręce i przyrzekliśmy sobie, że się nie rozstaniemy, że będzie jeden drugiego bronił. Sądziliśmy, że Witek utonął, ale nie. On, jego zniósł nurt trochę nie bliżej mostu, przepłynął. Tylko żebyśmy o tym nie wiedzieli. Dowiedziałem się o tym dopiero później. No płynęliśmy, często nurkując, bo serie karabinów maszynowych rzeczywiście kosiły tę wodę co chwilę, tak jakby kaczki rzucane z brzegu, pociski pryskały. I tak dopłynęliśmy do środka mniej więcej rzeki, na której była taka łacha piaszczysta. Na szczęście nie goła, tylko pokryta wodą, bo gdyby była goła, to była pułapka, bo by nas Niemcy zauważyli i strzelaliby się. Na głębszej wodzie szliśmy na czworakach, na płytszej całkiem płynęliśmy po warszawsku, brzuchem po piasku. Skończyła się łacha, zaczęliśmy płynąć już coraz bliżej brzegu, już było widać warszawski brzeg mimo zmroku i nagle rozpętało się piekło. W niebo strzeliły fontanny, wody, błota. Niemcy otworzyli zaporowy ogień z granatników, tak zwany ogień nękający. Żeby nie oberwać, cofnęliśmy się z powrotem ku środkowi Wisły, przycupnęliśmy na łasze i czekaliśmy. Wiedząc, że takie ostrze nękający trwa nie dłużej z reguły niż 15-20 minut. I rzeczywiście po kwadransie się skończył. Znowu do wody. Coraz bliżej brzeg, ale coraz mniej sił. Dotarliśmy. Dotarliśmy do brzegu i zaczęliśmy się wręcz czołgać w stronę wału Międzyszyńskiego. Raptem głos. Stój, kto idiot! Powstańcy zawisły, krzyknął Stefan. Ruki wierch i chani. Więc podnieśliśmy ręce do góry. Doszliśmy do żołnierza. On zawołał patrol. Przywołał patrol, przyszedł jakiś podoficer, mówiący tak z daleko, z mocno wschodnim akcentem i zabrał mnie do jakiegoś domu na ulicy Walecznych. Nie udało mi się nigdy ustalić potem, który to był dom i jaki dom. Stefana zabrał drugi żołnierz i nie wiem, gdzie wylądował. Spotkałem go dopiero w 1949 roku w więzieniu na Mokotowie. Zresztą Witka Morawskiego też. Żołnierz prowadził mnie do jakiejś suteryny na ulicy Walecznych. Było tam kilka osób cywilów, kobiet, mężczyzn. Byłem prawie nagi, bo tylko w tych spodenkach. Dygotałem z zimna, zdrętwiały. Jakaś starsza pani nakryła mnie swoim futrem. I o coś zapytała. Pamiętam dokładnie, że nie byłem w stanie jej odpowiedzieć. Taki byłem cały zdrętwiały. Ktoś podał mi pół szklanki wódki. Wypiłem i podziałało, przemówiłem. Do żołnierza stojącego przy wyjściu z tej suteryny oznajmiłem, że jestem łącznikiem majora Łatyszonka i że chciałbym mówić z dowódcą odcinka. Po jakiejś niespełna godzinie przyszedł oficer w stopniu kapitana. Zameldował się jako dowódca baterii artylerii tu na Saskiej Kępie. No, ja się też w tej sytuacji odmeldowałem służbowo, mówiąc sierżant podchorążynita, batalion Zośka, Armia Krajowa. I opowiedziałem mu, jaka jest sytuacja na brzegu, i poprosiłem o tego. Przysłanie łodzi celem ewakuacji tych resztek ludzi. On powiedział, że połączy się ze sztabem pierwszej armii i odpowie mi. Rzeczywiście wrócił za jakiś kwadrans i nie patrząc mi w oczy, powiedział dosyć cicho. Niestety, nie możemy wam pomóc. Nie mamy środków pływających, które by umożliwiły przeprawę. Ja się go spytałem wtedy. Panie kapitanie, a co z tymi Zawisły? Spuścił oczy i bezradnie otworzył ręce. Rano przyjechał jakiś żołnierz łazikiem. Oddałem futro tej starszej pani. On mnie okrył swoim płaszczem, szynelem i zawiózł mnie do punktu opatrunkowego 3. Dywizji 1. Armii Wojska Polskiego, który mieścił się na Grochowie, w dawnym Instytucie Weterynarii. Pani lekarz w stopniu kapitana oczyściła mi rany, założyła nawet elastyczny bandaż na moje obolałe żebra, nadpęknięte przecież, jeszcze nie zupełnie zrośnięte. I po raz pierwszy od co najmniej paru dni zjadłem coś konkretnego. Pajdę czarnego chleba i szklankę czaju. Tam sobie przypominam, odbyłem taką dziwną rozmowę z tą lekarką, bo pytam się w pewnej chwili, pani doktor, czy to jest polskie wojsko? No tak, oczywiście polskie. Ja mówię, to dlaczego wy wszyscy mówicie po rosyjsku? Ona na to przedtem mówiła mi, wy, a teraz od razu pan. To pan nie jest żołnierzem 9. pułku od Łatyszonka? Ja mówię, nie, jestem akowcem, batalion Zośka. Ona się wtedy nachyliła i cicho tak wyszeptała, niech pan takich pytań nie zadaje, bo sobie pan napyta dużej biedy. Rzeczywiście nie zadałem więcej takich pytań. Przywieźli mnie stamtąd, z tego punktu potrzebnego, do takiego polowego szpitala w Aninie, w namiotach. Włożyli mnie do namiotu, w którym leżał jeszcze jakiś kapitan. I ten kapitan, jak się zorientował, on był też niezbyt ciężko ranny. Mógł chodzić w każdym razie. Jak się zorientował, kim ja jestem, to mi tak, słuchaj, jak tylko będziesz w stanie i nadarzy ci się okazja, to uciekaj. Bo wiem, co NKWD wyprawia z sakowcami. Dotarło do mnie trochę wiadomości na ten temat. Nie zdążył mi odpowiedzieć, co tam robią, bo wszedł sanitariusz i mówi, Krupa, dawaj, pojedziesz do prawdziwego szpitala. I zawieźli mnie do Otwocka. Do Otwocka, do dawnego sanatorium. Ja nie ustaliłem potem. Starałem się, ale nigdy nie ustaliłem, które to było sanatorium. W każdym razie były to duże spokoje, piętrowe łóżka, także na jednej sali leżało kilkudziesięciu rannych. To opieka, brud, opieka sanitaria taka iluzoryczna. W każdym razie po 3 dniach mnie zaczęło bardzo dokuczać moje płuco, więc się zameldowałem do komendanta szpitala i z prośbą, żeby mi dokonali prześwietlenia, bo nie bardzo było. On mówi, a wy jesteście kto? No ja mówię mu, kto. Mówi, ty faszysto Akłowski, ty się cieszę, że się w ogóle tu zajmiemy, a nie ty jeszcze tutaj warunki stawiasz. Ja coś mu odburknąłem dosyć ostro. Już w tej chwili dokładnie nie pamiętam co, ale niezbyt grzecznie. Zawróciłem się na pięcie i wyszedłem. Prześwietlenia mnie oczywiście nie zrobili, ale za to po dwóch dniach rano sanitariusz, taki chłopak polski z Zabuga, wpadł szybko do sali, do mojego łóżka i mówi, ty jesteś Krupa? Ja mówię, tak, to udziraj, a bystro. Dlaczego? Pytam się. Bo w izbie przyjęć dwóch NKWD-stów i żandarm pytali o ciebie. Uciekać, dobrze, ale jak cholera, ja miałem tylko tak, przydzielili mi jeszcze na Grochowie takie spodnie wojskowe rozdarte na tyłku i taką bluzę wojskową, rubaszkę. Ciężko uciekać. Na szczęście obok leżał chłopak też z powstania, z parasola. Nie ustaliłem niestety jego nazwiska nigdy i nie wiem, co się z nim stało. Mówi, bierz moją kurtkę, ja mam cywilną kurtkę. Bierz moją kurtkę i uciekaj. Ja nie uciekłem, mam urwaną nogę. On miał urwaną nogę powyżej kolana. I ja rzeczywiście założyłem tę kurtkę i okno, parkam, las, który otaczał ten. I tak się, tak, dzięki Bogu, uniknę wywózki na Sybir. Jak już mówiłem w poprzednim wywiadzie, przypłynąłem Wisłę i tam się przez, jakoś tak ukrywałem, włóczyłem przez do wyzwolenia Warszawy. Wyzwolenia w cudzysłowie, trzeba powiedzieć, 17 stycznia. Tam udało mi się przypomnieć, że miałem tam kuzyna, który mi wyrobił kenkartę, miejscową kenkartę, że ja tam mieszkam w jakiejś tam miejscowości Jędrzejów czy coś takiego. Ja tam miałem rodziny trochę. Na Zawisło w okolicach Rzucojko-Wiśniewa. I naprzód przez dłuższy czas mieszkałem w jednym pokoju z oficerami radzieckimi. Ale miałem już inną datę urodzenia, inne tego. Także już 19 byłem w Warszawie.
19 stycznia?
Stycznia, tak. Przeszedłem Wisłę po lodzie. Wisła była zamarznięta w tym samym miejscu, gdzie ją przepływałem w Puław pół roku wcześniej. To przeszedłem po Jopolodzie i przyszedłem do swojego mieszkania na ulicę Bagatela 14, tak. Dom nie był spalony, tylko był zniszczony, znaczy były wybijane okna. Przyszedłem do swojego mieszkania, mieszkałem na trzecim piętrze. Duże to było mieszkanie, to nie było zresztą moje mieszkanie, tylko moich jakichś kuzynów. Mieszkanie było bardzo, okazało się, że tam stało SS Galicję. Mieszkanie było zniszczone kompletnie, meble porąbane toporkiem, książki wywalone z biblioteki na podłogę, podarte i na kupę na wierzch nasalane. Więc ja trochę tak to ogarnąłem, to mieszkanie, zamknąłem drzwi, zamek był wyłamany, ale znalazłem z mebla jakiegoś kawałek deski, zabiłem deską te drzwi i napisałem, że proszę nie wyłamywać, wszystko rozkradzione, nie ma już co ukraść. I poszedłem. Warszawa wyglądała strasznie. Szedłem wieczorem, wie pani.
Czy w ogóle jakichkolwiek ludzi pan widział?
Przechodzili ludzie, już zaczęli się ludzie kręcić, wie pani. Ale był to straszny widok. Wieczorem, księżyc, ja szedłem. Aha, tam przenocowałem, wyszedłem do swego przyjaciela, że może on już jest. Nikogo nie było. Dom był też niespalony, ale nikogo nie było, dom był pusty. Więc wróciłem do siebie. I przenocowałem na gazetach, przespałem w tym domu. Na starych papierach tam zwaliłem i przespałem się jakoś. Rano wody oczywiście nie było. I właśnie moje wrażenie było straszne, wie pani. Te brzęczące rynny, półobrywane. Ulica Marszałkowska przypominała kanion. Mnóstwo gruzów, te domy zwalone, szło się tak zygzakiem, jak ścieżko. I następnego dnia wyszedłem poza Warszawę i udałem się do Płocka. W Płocku miałem ciotkę. Ja autostopem dojechałem z żołnierzami radzieckimi. I tam u ciotki się odpocząłem, odżywiłem. Płock, jak wie pani, był w Rajchu. Oni mieli gospodarstwo, tam było dosyć dobrze wygodne. I w marcu wróciłem do Warszawy.
A pana rodzice gdzie byli?
Ojciec nie żył, a matka mieszkała w Siennicy. Zresztą dom nasz został spalony w czasie okupacji. W czasie okupacji, tylko w 1944 roku, jak wchodzili Rosjanie, trafił pocisk artyleryjski i ponieważ to był dosyć spory dom, więc część domu była zajęta przez Niemców i to był magazyn niemiecki. Jak ten pocisk trafił, jak się zaczęli to pocisk rwać, to wszystko spłonęło, nie zostało nic. Na szczęście nikogo w domu nie było akurat, wie pani. Bo brat był w partyzance młodszy, siostra młodsza, która przyjechała, jak mnie aresztowała, to została wywieziona na roboty. Także matka była tylko i ojczym, ale oni nie byli w domu. I wróciłem
do, Płocka.
Tak, i wróciłem do Warszawy na początku marca. Warszawa już żyła. Już na rogu Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskiej było już targowisko takie, gdzie można było kupić jarzyny, tam chleb. A w swoim domu, poszedłem do swojego domu naturalnie, najpierw na Bagatele 14. Deski nie było, drzwi były od czystego. Otworzyłem drzwi i poczułem lufę w brzuchu. Dom zajęli Sowieci na ambasadę. I tam była ambasada radziecka do czasu, aż budowali ten swój pałac pod Belwederem tutaj nisko. Ale za to u dozorcy zostałem, dozorca już wrócił. I mówi, tu jest kartka do pana, kartka była fotografia mojego przyjaciela serdecznego. Z tym razemśmy do Sowińskiego chodzili zresztą, razemśmy maturę robili. I on mówi, już jestem w Warszawie, jak żyjesz i się zjawisz, to przyjdź na Chmielno. Na Chmielno 26. No i tam już żeśmy obydwaj zaczęli sobie żywot. Ja na szczęście, wie pani, zawsze lubiłem ładne dziewczyny i jak zobaczyłem ładne, zgrabne nogi w szpileczy, w takich wysokich, ładnych obcasach, to byłem bardzo ciekawy, co to za nogi. I tak szedłem za to dziewczyną, wyprzedziłem, żeby zobaczyć, jaka jest buzia. Wyprzedzam, a ta dziewczyna rzuca mi się na szyję. Co się okazuje? Łączniczka z mojego plutonu, Madzia, przeżyła. I mówi, słuchaj, Stasiu, Staszek, my już, mówi, z powrotem się zorganizowaliśmy. Kmita z tego Radosław jest, przyjdź do mnie. I ja szczęściowo zamieszkałem, trochę mieszkałem z tym przyjacielem, trochę z nią. I tak wstąpiłem we wtórną konspirację. Dośkowo, to było AK, to było niewłaściwie. Ale to była, wie pani, raczej ukrywanie się niż konspiracja. W każdym razie, na wszelki wypadek broń gromadziliśmy. Stycznia, około godziny 11, ja siedziałem nad jakimiś tam sprawozdaniami, nad tą książką. Walenie we drzwi. Najpierw od korytarza. Ja mówię, włazi w otwarte. Myślałem, że to któryś z kolegów, bo to u mnie był punkt zborny, punkt świetny, wiesz, Leandrów. Z pobliżu była prywatna restauracja Kasi, która udzielała nam kredytów. Całe to bractwo do mnie ciągle zwalało. Myślałem, że któryś z kolegów się przypętał. Wpadają z pistoletem w garści, ręce do góry, gdzie masz broń? Trzech funkcjonariuszy bezpieczeństwa po cywilnemu. Ustawili je pod ścianą i zaczęli kipisz. To się pod języku fachowym nazywa kipisz, tak. Przewracali wszystko, dokładnie szukali, podbierali, w torbie takie mieli, zabierali książkę.
Pan broni pan nie miał?
Nie, nie miałem żadnej broni, nic. Akurat czytałem książkę Osendowskiego, Czerwony kat Rosji. I ten jeden drugi mówi, zobacz, co ten skurwysyn czyta. Zabrali to książkę oczywiście. Wszystkie dokumenty, zdjęcia pozabierali. I zawieźli mnie na Koszykowo. Wsadzili w cytrynę na Koszykowo.